Tu Paryż RFI, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Dziger, za szybą studia nasi dzisiejsi realizatorzy, Grażyna Chmurska i technik Uber. Serdecznie witamy w wyjątkowo słoneczny wtorek 6 maja po niezliczonych wtorkach pod psem. Poza wiadomościami i przeglądem prasy z udziałem Marka Brzezińskiego, Agnieszki Kumor i Piotra Kamińskiego znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji pasaż paryski Krzysztofa Rutkowskiego, kwadrans jazzu Katarzyny Zawickiej oraz kolejną lekcję języka francuskiego. Zaczynamy zaś od pełnego wydania dziennika RFI. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy obchodził we wtorek nad wyraz dyskretnie, by nie rzec z daleka, pierwszą rocznicę swego wyboru na najwyższy urząd w państwie. Jest to o tyle zrozumiałe, że rocznicy towarzyszą niezmiennie fatalne notowania w rankingach popularności oraz kanonada żalów i sarkazmów, tyleż w prasie, co w sferach politycznych i związkowych. Jeszcze do tego powrócimy. Sam prezydent, który twierdzi, że rocznic nienawidzi, odmówił dziś jakichkolwiek komentarzy, stwierdzając trzeźwo, iż sporządzanie bilansów należy do innych, podczas gdy jego misją jest działanie. Powinniśmy jednak zacząć dziennik od Birmy, skąd nadchodzą z godziny na godzinę coraz bardziej przerażające wieści.
Co najmniej 22,5 tysiąca osób zginęło, a ponad 41 tysięcy uznano za zaginione. To najnowszy oficjalny bilans przejścia potężnego tajfunu, który w miniony weekend szalał w delcie Irrawaddy w związku Myanmar, czyli w Birmie. Bilans przekazały tamtejsze władze, które wyjaśniły, że sprawcą tragedii był zarówno sam tajfun, jak i towarzysząca mu gigantycznej wielkości fala, która uderzyła w wybrzeże. Woda zalała większość domów w wioskach położonych na terenach leżących poniżej poziomu morza. Szybkość wiatru dochodziła w porywach do 190 km na godzinę. Ludzie zaskoczeni przez żywioł nie mieli dokąd uciekać. Według organizacji humanitarnej Save the Children liczba ofiar może dojść do 50 tysięcy. Jest to największa tego typu tragedia w Azji od 1991 roku, kiedy to w wyniku przejścia tajfunu w Bangladeszu zginęły 143 tysiące osób. W obliczu żywiołu rządząca w Birmie junta wojskowa okazała się bezradna. Mimo buńczucznych wypowiedzi, że władze zrobiły wszystko, aby zapobiec nieszczęściu, według znawców tematyki birmańskiej mit o znakomitym przygotowaniu przez juntę kraju na wypadek kataklizmu rozpadł się jak domek z kart. Aung Naing Oo, ekspert polityczny do spraw Birmy, który od brutalnego rozprawienia się z opozycją przez juntę w 1988 roku przebywa na uchodźstwie w Tajlandii, jest zdania, że tragedia, jaka dotknęła społeczeństwo Myanmar, będzie miała ogromny wpływ na sytuację w tym kraju. Rozmiary skutków tajfunu spowodowały, że władze zostały zmuszone do przyjęcia pomocy zagranicy. Minister spraw zagranicznych Francji Bernard Kouchner oświadczył w czasie wtorkowej konferencji prasowej, że Paryż gotów jest natychmiast udzielić stosownej pomocy. W tej chwili w Birmie grozę sytuacji zwiększa astronomiczny wzrost cen żywności, paliwa i materiałów budowlanych. W większości sklepów zabrakło świeczek i baterii. Za jedno jajko trzeba zapłacić 3 razy więcej niż w piątek. W stronę dotkniętej żywiołem delty junta skierowała 3 okręty z pomocą. W tej części kraju mieszka ponad połowa Birmańczyków. Z Tajlandii przyleciał samolot wiozący 9 ton żywności i lekarstw. Mająca swoją siedzibę w Australii, organizacja humanitarna World Vision poinformowała o otrzymaniu kolejnych wiz dla jej działaczy, którzy dołączą do 600 członków World Vision już obecnych na miejscu. Lokalne media kładą nacisk na pomoc, jakiej udziela wojsko birmańskie, podkreślając to w większym stopniu niż pomoc napływającą z zagranicy.
Z Paryża słuchają Państwo dziennika RFI. Rosja i Stany Zjednoczone podpisały w ostatnim dniu kadencji prezydenta Putina z dawna oczekiwany układ o współpracy w dziedzinie cywilnej energii atomowej. Oba kraje były swego czasu rywalami w tej dziedzinie, od tej chwili są zaś partnerami, oświadczył amerykański ambasador William Burns, który złożył podpis pod dokumentem. Porozumienie zakłada wzmocnienie współpracy w takich dziedzinach jak składowanie i transport radioaktywnych substancji, prace nad reaktorami nowej generacji czy zapobieganie rozprzestrzenianiu się broni nuklearnych. Moskiewska policja zaleciła życzliwie Rosjanom, aby nie przyłączali się do marszu niezgody, jaki odbyć miał się we wtorek wieczorem w przeddzień inwestytury nowego prezydenta Dmitriego Miedwiediewa z inicjatywy opozycyjnego ruchu Inna Rosja. Życzliwość Władimira Pronina, szefa stołecznej policji, okazała się zbyteczna, albowiem prowokatorzy, jak nazwał ów policmajster członków liberalnej opozycji, sami postanowili odwołać manifestację, obawiając się aresztowań wobec braku porozumienia z moskiewskim ratuszem. W centrum stolicy zdążyło się zebrać około 100 osób pod gigantyczną polityczną, policyjną obstawą. Zapudłowano dwóch demonstrantów, którzy rozwinęli transparent, donosi reporter AFP. Moskwa przed wojny. My dosłownie staramy się jej uniknąć, lecz Rosja stara się nas sprowokować. Oto fragment deklaracji złożonych prasie w Brukseli przez Temuriego Jakobaszwili, gruzińskiego ministra odpowiedzialnego za terytoria Abchazji i południowej Osetii, o separatystycznych prorosyjskich ciągotkach. Oba kraje są bardzo bliskie wojny, stwierdził gruziński minister, wskazując na wymowne sygnały ze strony Rosjan, jako to wysłanie dodatkowych oddziałów do Abchazji. Stosunki między Tbilisi a Moskwą zaognić może jeszcze wypowiedź tak zwanego ministra spraw zagranicznych Abchazji, Siergieja Szamby, który stwierdził, że jego republika gotowa jest przekazać Rosji kontrolę wojskową nad swoim terytorium, znajdującym się, przypomnijmy, wewnątrz Gruzji i de jure stanowiącym jej integralną część.
Przebywający w Paryżu opozycjonista białoruski Aleksandr Milinkiewicz uzyskał poparcie ze strony Francji w walce z dyktaturą prezydenta Łukaszenki. W czasie swego pobytu nad Sekwaną Milinkiewicz apelował do Unii Europejskiej o bardziej zdecydowaną i stanowczą politykę wobec Mińska. Nawiązując do przyjęcia 1 lipca przewodnictwa w Unii przez Francję, Milinkiewicz oświadczył, że Paryż ma ogromną rolę do odegrania w procesie doprowadzania do zmian na Białorusi. Francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner ze swej strony podkreślił, że dyktatura Łukaszenki, aktywnie popierana przez Rosję, jest ostatnim tego typu reżimem w Europie. Nie do przyjęcia jest, zdaniem szefa francuskiej dyplomacji, tolerowanie na naszym kontynencie zjawiska więźniów politycznych, co jest na porządku dziennym na Białorusi. Kouchner obiecał, że Francja zrobi wszystko, co będzie w jej mocy, aby doprowadzić do zwolnienia z więzienia Aleksandra Kozulina, jednego z przywódców opozycji, którego władze białoruskie skazały na 5,5 roku pozbawienia wolności za, jak to ujęły, wywoływanie niepokojów społecznych. Milinkiewicz, czyniąc aluzję do pomysłu prezydenta Sarkoziego powołania do życia Unii na rzecz Śródziemnomorza, powiedział, że wprawdzie ten rejon jest bardzo ważny, ale Francja powinna okazać większą aktywność także w Europie Środkowej.
Pretendenci do kandydatury z ramienia Amerykańskiej Partii Demokratycznej po raz kolejny stają do ważnego pojedynku o głosy delegatów, tym razem w Indianie i Karolinie Północnej. Starcie to tym ważniejsze, że chodzi o dwa ostatnie duże stany. Jednak jakikolwiek by nie był wynik wtorkowych prawyborów, ani Barack Obama, ani pozostająca wciąż z tyłu Hillary Clinton nie zdobędą koniecznej liczby delegatów, zdaniem ekspertów, by uzyskać inwestyturę. Sondaże przedwyborcze wskazują na Obamę jako faworyta w Karolinie Północnej, zaś Clinton większe ma szanse w Indianie. Zdaniem niezależnej witryny internetowej Real Clear Politics, senator z Illinois posiada 1747 delegatów, a pani senator z Nowego Jorku 1608. Potrzeba zaś 2025, by otrzymać inwestyturę partii w wyborach prezydenckich. Wiele tysięcy osób manifestowało dziś na ulicach Tokio przeciwko państwowej wizycie w Japonii, dopiero drugiej w dziejach i pierwszej od 10 lat, prezydenta Chin Ludowych. Hu Jintao przybył do Tokio z wyciągniętą przyjaźnie dłonią, oferując zacieśnienie współpracy i proponując Japończykom, iż pożyczy im parę niedźwiadków panda, aby wypełnić lukę po zgonie ich krewniaków w tokijskim zoo. Premier Donald Tusk powtórzył w przeddzień nowej rundy negocjacji z USA, iż Polska nie zgodzi się na rozmieszczenie elementów tarczy antyrakietowej na swoim terytorium, jeśli Stany Zjednoczone nie przedstawią wymiernej, konkretnej kompensacji. Przed sądem w Piotrkowie rozpoczęła się pierwsza rozprawa w sprawie tzw. seks-afery w samoobronie przeciwko jej liderowi i byłemu wicepremierowi Andrzejowi Leperowi oraz byłej jego prawej ręce Stanisławowi Łyżwińskiemu, oskarżonemu m.in. o gwałt i molestowanie podopiecznych. Nowy rekord świata na nowojorskiej giełdzie. Cena baryłki ropy przekroczyła $122. Eksperci z banku Goldman Sachs są zdania, iż dojść może niebawem do $200. Chyba kupię sobie konia. Był to dziennik RFI. Na przegląd paryskiej prasy zapraszają zaś Agnieszka Kumor i Piotr Kamiński.
Wyrok prezydentury Nicolasa Sarkoziego zobowiązuje temat ten gości na wielu pierwszych stronicach francuskich gazet. Aujourd'hui en France, Le Parisien określa obecnego prezydenta jako człowieka wszelkich rekordów, również niestety i najniższych wskaźników popularności. Lewicowy dziennik Libération streszcza swoje obawy co do stanu francuskiej demokracji. We środę Liga Praw Człowieka opublikuje raport na temat niepokojących braków w domenie praw człowieka zaobserwowanych w minionym roku we Francji. Media, które oskarżają Sarkoziego, że się zagrywa, że pełno go wszędzie, na jego imażu robią wspaniały interes. Prócz niemal cotygodniowych czołówek głównych francuskich magazynów, również autorzy książek publicystycznych zarabiają na medialnym prezydencie. W księgarniach ukazało się 76 książek na jego temat. Wydawcy szybko zrozumieli, że Nicolas Sarkozy dobrze się sprzedaje, komentują Beatrice Houchard i Laure Martin na łamach Aujourd'hui en France, Le Parisien. Od prezydenta wszystkich Francuzów, jakim chciał być na początku swego mandatu, po króla prasy tropiącej celebrities, droga okazała się krótka. Sarkozy sądził, że ucieleśnia nowoczesny typ prezydentury. Francuzi chcieliby, aby ucieleśniał funkcję prezydenta, a to im wystarczy. Prawicowy dziennik Le Figaro pochyla się nad przygotowywaną przez rząd reformą szkolnictwa i tak zwanego serwisu podstawowego, czyli minimalnego funkcjonowania środków transportu publicznego w okresie strajków. Reformy odrzucają uczniowie i związki nauczycielskie, obawiając się redukcji liczby nauczycieli. Rząd zapewnia, że nie będzie odbierał uczniom profesorów. Na serwis podstawowy czekają z utęsknieniem pracownicy zarówno publicznych, jak i prywatnych przedsiębiorstw, których strajki metra, RER, czyli szybkiej kolejki i autobusów doprowadzają do furii, gdyż nie każdy może sobie pozwolić na strajk. O tej istnej kwadraturze koła, którą musi rozwiązać rząd, pisze Yves Tréhard we wtorkowym wstępniaku gazety. My raczej skupimy się na korespondencji z Moskwy Fabrice'a Nodet-Langlois. Państwo rosyjskie zdecydowało się wszcząć kampanię na rzecz walki z AIDS, czytamy tam. Rosja liczy najprawdopodobniej milion osób zarażonych wirusem HIV. Konferencja ONZ na temat AIDS w Europie Wschodniej i Azji Centralnej, zorganizowana 2 lata temu w Moskwie, została wówczas wyrzucona poza rogatki stolicy. Wystąpienia były nudne, bez większego znaczenia. Obecne obrady, które zakończyły się w poniedziałek, odbywały się w moskiewskim World Trade Center. Obecnych było 2,5 tysiąca delegatów z 53 krajów. To optymistyczny znak, ocenił Bertil Lindblad, odchodzący dyrektor moskiewskiego biura agendy ONZ do spraw walki z AIDS. Wielką nowością jest mobilizacja władz państwowych na okres 2007-2011. Rosja przeznaczy na cel walki z AIDS 365 milionów dolarów. Wyniki nie kazały na siebie czekać. 33 tysiące nosicieli wirusa HIV miało w ubiegłym roku dostęp do bezpłatnych leków antyretrowirusowych. 5 lat temu nikt nie miał takich możliwości, bo problem oficjalnie nie istniał. Wydaje się więc, że Kreml skończył choćby częściowo z polityką chowania głowy w piasek i wziął byka za rogi. Agenda ONZ do spraw walki z AIDS ocenia na 100 tysięcy liczbę nosicieli, którzy powinni się leczyć. Zatem 2/3 zarażonych nie otrzymało jeszcze bezpłatnego leczenia. Substytuty narkotyków dożylnych wciąż są nielegalne, a program rozprowadzania bezpłatnych strzykawek wśród osób uzależnionych od narkotyków nawet nie raczkuje. Dodać do tego należy brak zrozumienia i odrzucenie społeczne grup objętych ryzykiem zachorowania na AIDS. Homofobia panująca niemal powszechnie wśród mieszkańców to największy problem w leczeniu i walce z AIDS, podkreśla Bertil Lindblad. Jeszcze 14 lat temu homoseksualizm uchodził w Rosji za chorobę psychiczną. Radykalne wobec homoseksualistów stanowisko władz komunistycznych przejęła cerkiew prawosławna. Ankieta przeprowadzona wśród rosyjskich lekarzy przez badaczy Uniwersytetu w Wisconsin wskazuje, jak ogromna jest jeszcze ich nietolerancja i brak profesjonalnego przygotowania w tej kwestii. Jeśli nie zrobimy poważnych postępów w dziedzinie zapobiegania zarażeniom i dyskryminacji chorych, nie zapanujemy nad epidemią, ostrzega rozmówca dziennikarza Le Figaro Bertil Lindblad.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Le Monde dzisiaj nie wyszedł i nie pojawił się nawet na internecie. Strajkują bowiem nie pokój miłujące masy pracujące ze związku zawodowego CGT drukarzy albo z komunistycznego monopolu kolportażu, lecz dziennikarze. Powracamy zatem do wydania wczorajszego, gdzie warto przeczytać komentarz dobrze znanego w Polsce brytyjskiego historyka Timothy Gartona Asha o wyborach amerykańskich. Asz pisze, że po starciu w Pensylwanii doszedł do przykrego wniosku: ktokolwiek wygra, świat i tak będzie rozczarowany. Tasiemcowy pojedynek demokratów zwiększa nieustannie szanse wyboru Johna McCaina, uważa brytyjski historyk. A rezultat z Pensylwanii był dla republikanów wręcz idealny. Pani Clinton została w szrankach, nie dość jednak, by odwrócić sytuację. Dyrekcja kampanii McCaina zaciera rączki. Świat zafascynowany jest jednak Obamą i dlatego wybór McCaina przyniesie mu rozczarowanie. Posypią się żarciki o McBushu i sentencje z Lamparta o tym, że wiele musi się zmienić, by wszystko zostało po staremu. A jednak w przeciwieństwie do Busha McCain może się poszczycić swoją biografią. Gdyby wybuchła trzecia wojna światowa z Hitlerem, byłby pewnie świetnym prezydentem, ale raczej nie wybuchnie. Wyzwania, jakie stoją przed przyszłym prezydentem Stanów Zjednoczonych, są wprawdzie równie dramatyczne, ale wymagają innego rodzaju autorytetu. Obawiam się, pisze Asz, że McCain nie ma ani temperamentu, ani doświadczenia, ani pokroju, ani międzynarodowego wymiaru, jakiego potrzeba w naszych czasach. To wulkan najpierw wybucha, potem wszystko wraca do normy. To nie jest idealny profil przywódcy. Nie ma też doświadczenia w dziedzinie władzy wykonawczej i jest bardzo amerykańskim bohaterem, na świecie nie zrobi większego wrażenia. Myślę uparcie, że najlepszą kandydatką jest pani Hillary Clinton, pisze dalej Timothy Gartner Ash na łamach wczorajszego Le Monde. Zna doskonale mechanizm władzy w Waszyngtonie, coraz bardziej zdezelowany, wie, za jaką śliską wajchę pociągnąć, a na kogo nakrzyczeć. Jest doskonale poinformowana we wszystkich dziedzinach i rozumie subtelności problematyki międzynarodowej. Poza tym osoba, którą cały świat nazywa po imieniu, to świetna marka. Niestety wybuchła Obamamania, którą aż porównuje do szaleństwa wokół księżniczki Diany, a los Hillary Clinton do położenia genialnego gracza w golfa, który wszedł na pole golfowe w tym samym momencie, co Tiger Woods. Obama jest dzisiaj lepiej przygotowany, niż to było na początku kampanii. Pani Clinton pozwoliła mu pokazać, do czego jest zdolny, służąc mu jako sparring partner. Żadne z nich nie wyjdzie jednak z honorami z tej szopki. W Pensylwanii wyszło na jaw, że Obama nie jest w stanie zebrać głosów białych wyborców. Załóżmy jednak, że wygra. Mnóstwo ludzi oszaleje ze szczęścia i nadziei i to będzie jego największy kłopot. Oczekiwania będą tak ogromne, że nie do spełnienia. Być może doświadczenie rządowe pani Clinton czy McCaina budzi wątpliwości. Przy Obamie jednak to Washington i Lincoln. Wyszło to w czasie kampanii, a wybuchnie w Białym Domu. Ktoś, kto nigdy nie kierował żadną większą instytucją, stanie na czele największego mocarstwa na świecie. Nie dość, że nie ma pojęcia, gdzie w Waszyngtonie są śliskie wajchy, to jeszcze będzie się zrazu wzdragał z obrzydzenia. Pamiętamy, jak fatalnie wyglądał międzynarodowy bilans niedoświadczonych prezydentów demokratycznych, od Kennedy'ego poprzez Cartera do Clintona. A dzisiaj Stany Zjednoczone weszły w fazę schyłkową. Dotyczy to również gospodarki, gdyż kraj żyje ponad stan. Obama nie będzie miał środków na to, by spełnić swe wzniosłe obietnice. Jakkolwiek się to skończy, pisze Timothy Gartner w Le Monde, przygotujcie się na wielkie rozczarowanie. Być może dzięki temu okaże się ono cokolwiek mniejsze.
RFI.
Euronet, RFI z Paryża. Marek Brzeziński.
Mija pierwsza rocznica zajęcia przez Nicolasa Sarkozy'ego najwyższego stanowiska w Piątej Republice prezydenta Francji. Sarkozy ruszył z kopyta. Niemcy i Francja opracowały uproszczony projekt nowej konstytucji. Traktat lizboński został przyjęty na szczycie Unii i tylko Irlandia zdecydowała się rozpisać w tej sprawie referendum. Francja po okresie wyjścia z europejskiego czyśćca mogła znów dumnie podnieść głowę, bo Sarkozy wolał nie ryzykować i nie chciał pójść śladem Irlandii, przez co ściągnął na swoją głowę gniew eurosceptyków rodzimego chowu. Ale Francja przestała być czarną owcą Europy. Gorzej natomiast wyglądała sprawa stosunków na linii Paryż-Berlin. W pewnej chwili powiało mrozem. W mechanizmie francusko-niemieckim zaczęło zgrzytać w związku ze skandalem związanym z koncernem lotniczym EADS. W Berlinie nie spodobały się ciągłe ataki na niezależność Centralnego Banku Europejskiego. Niemcy nie oszczędzały prezydenta Francji, bojąc się, że jego polityka gospodarcza i finansowa nie zda egzaminu, wpędzając wspólną walutę euro w spore tarapaty. Co więcej, rozeszły się pogłoski, że język ciała, gestykulacja Sarkozy'ego działa jak płachta na byka na niemiecką kanclerz Angelę Merkel. Oliwy do ognia dolała sprawa entuzjastycznego podejścia prezydenta Francji do wykorzystania energii nuklearnej, a to w Niemczech temat bardzo delikatny. Słowa Sarkozy'ego w tej sprawie nie mogły wywołać entuzjazmu nad Renem.
Energia nuklearna to energia przyszłości. Za 40-50 lat na świecie zabraknie ropy naftowej, za 100 lat nie będzie gazu. Możemy się na to krzywić, może nam się to nie podobać, ale taka jest rzeczywistość. Same wiatraki produkujące energię nie zastąpią ropy i gazu. Konieczna jest także energia odnawialna. Będziemy razem z naszymi partnerami pracować nad energią odnawialną, a w dziedzinie inwestycji w tę gałąź energetyki Francja już teraz dzierży palmę pierwszeństwa. Energia nuklearna jest energią przyszłości.
Także ostentacyjne zbliżenie Paryża z Londynem, kiedy to w czasie wizyty nad Tamizą Nicolas Sarkozy podkreślił, że Niemcy nie są jedynym uprzywilejowanym partnerem Francji w Unii, wywołały kolejny zgrzyt. Tak jak pomysł utworzenia Unii Śródziemnomorskiej, co zostało natychmiast zinterpretowane w wielu stolicach jako próba rozsadzenia Unii Europejskiej. W końcu udało się osiągnąć kompromis. Z wielką pompą Unia na rzecz Śródziemnomorza ruszy w Paryżu 13 lipca. O czym mówił na wtorkowej konferencji prasowej minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner, który podkreślił, że przyjęcie tego projektu przez 27 państw Unii na posiedzeniu w Brukseli jest jeszcze jednym dowodem tego, że nigdy nie należy tracić nadziei i że zawsze trzeba współpracować z Niemcami.
Qui a été accepté à la réunion de Bruxelles, ce qui prouve deux choses. D'abord qu'il ne faut jamais désespérer et qu'il faut toujours travailler avec les Allemands. Et voilà qu'il est accepté par les 27 pays.
To był pierwszy zwiastun poprawy stosunków na linii Berlin-Paryż. 1 maja w czasie wręczenia Nagrody Karola Wielkiego w Aachen, czyli w Akwizgranie, Nicolas Sarkozy z naciskiem podkreślał wielkie zasługi Angeli Merkel na polu budowy Unii Europejskiej. Obydwie strony wyraziły nadzieję na nasilenie kontaktów przed objęciem przez Francję przewodnictwa w Unii Europejskiej. A zatem niemiecko-francuska lokomotywa znów może budzić nadzieję nad Sekwaną i nad Renem. Według jednego z bliskich współpracowników prezydenta Francji, Nicolas Sarkozy chce w pierwszym półroczu 2008 zreformować Francję, w drugim być 100% Europejczykiem. Sceptyków nie przekonały jednak słowa Sarkozy'ego, że Francja nie będzie miała na celu własnych interesów, lecz będzie pracowała na rzecz Europy. Sceptycy radzą poczekać do 1 lipca.
RFI, la radio du monde.
Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
40 lat minęło od rewolty majowej 68 roku. Zgadnijcie Państwo, ile z tej okazji ukazało się książek, albumów fotograficznych, płyt, rozpraw, wydań specjalnych uczonych, miesięczników, specjalnych dodatków do gazet i tygodników, a każda książka, każdy album, każdy dodatek ma przyciągać czytelnika i widza, zachwycać, zadziwiać oraz obiecywać, że tylko on, a nie inny powie czytelnikowi całą jedynie słuszną i nieznaną potąd prawdę o tym, co się wydarzyło w maju 68 roku w Paryżu. W księgarniach można nawet kupić specjalne książeczki w kształcie brukowca, w których czytelnik znajdzie odpowiedni wybór cytat majowych, wypisywanych na murach dzielnicy łacińskiej, na przykład ten: nigdy nie pracuj. Autorem tego znakomitego hasła, które przetrwało 40-letnią próbę czasu, jest i naprawdę jeszcze niejedną próbę przetrwa, jest Guy Debord, duchowy inspirator majowej rewolty, postać tajemnicza i ciekawa. W księgarniach można kupić płyty z archiwalnymi nagraniami z maja 68. Słychać wybuchy i wrzawy, syreny i wycia, przemówienia i międzynarodówkę śpiewaną zamiast marsylianki. Zabrania się zabraniać. To jeszcze jedno hasło mazane po paryskich murach w maju roku pamiętnego. To hasło znaczy nie wolno przymuszać. Znaczenie myśli Guy Deborda i paradoksalna doniosłość majowej rewolty zawiera się właśnie w tym haśle. Guy Debord ujawniał w społeczeństwie widowiska, w jaki sposób stosunki między ludźmi zamieniły się w stosunki pomiędzy rzeczami, w jaki sposób znika rzeczywista rzeczywistość i pojawia się jej atrapa. Widowiskowa namiastka rzeczywistości, która pielęgniuje i hołubi pozory. Nie rzeczywiste talenty, zdolności, umiejętności się liczą, ale zdolność zgrabnego wystawiania się widowisku, umiejętność kładzenia uszu po sobie, bo tak trzeba, tego się wymaga, tego się po tobie spodziewają, tego się od nas oczekuje. Na przykład oczekuje się od nas pisania o maju 68 roku, bo w maju o maju nie można pisać. Im jesteś grzeczniejszy i układniejszy, nawet wtedy, kiedy się buntujesz, bo nie możesz się buntować inaczej niż zgodnie z oczekiwaniami i wymogami widowiska, które wystawia twój bunt na widok, tym dalej zajdziesz i więcej zrobisz. Widowisko wystawia na widok i pozwala zarobić. W widowisku wszystko jest na sprzedaż i wszystko staje się towarem, nawet bunt przeciwko towarowi i towarowości życia. To prawda, bunt przeciwko pozorności stosunków międzyludzkich przybierał w maju 68 roku i później niekiedy zabawne formy. Majowi kontestatorzy doszli do wniosku, że nie ma lepszego sposobu pielęgnowania prawdziwych stosunków międzyludzkich niż intensywne stosunki seksualne i prawdziwych stosunków międzyludzkich inaczej pielęgnować się nie da, więc uprawiano wolną miłość niczym gandzie na balkonie. Wolna miłość stała się błyskawicznie najbardziej chodliwym towarem w widowisku i dorobiła licznych i komicznych derywatów. W PRL-u wolną miłość pojmowano jeszcze bardziej radykalnie. Pamiętam, że w mojej szkole podstawowej koleżanki z 8 B kolegowały się zajadle z chłopakami z 8 C, by prześcignąć w doganianiu zachodu koleżanki z 8 A, które uchodziły za mistrzynie kolegowania się z chłopcami z 8 D z klasy o profilu sportowym. Zalew książek, wylew dodatków specjalnych, niekończąca się gadanina o maju 68 roku dowodzi genialności myśli Guy Deborda. Po 40 latach, kiedy nadarzyła się rocznicowa okazja, bunt przeciwko utowarowieniu życia, urzeczowieniu stosunków między ludźmi, bunt przeciwko dyktaturze gospodarki wolnorynkowej został po raz kolejny precyzyjnie wessany i przyswojony przez tych, przeciwko którym bunt ów był skierowany i zamienił w towar. Na maju 68 roku można obecnie nieźle zarobić, więc huzia na juzia. Cóż z tego, że większość rocznicowych kniżek do niczego, nagrania do luftu, kto będzie słuchał Sartra gdaczącego z beczki w fabryce Renault, a mędrkowania po gazetach przypominają skrzypienie kawarnianych młynków na frazesy. Nic to, ten towar się dobrze sprzeda, ten towar pójdzie i zejdzie, widowisko się toczy, jarmark rozbłyskuje błyskotkami, podryguje entuzjazmem dosyć kabutyńskim.
RFI, Radio France Internationale.
Multimédia, Stéphane Rieger.
Nowoczesność i niewola, czy archaizm i wolność? Taką z grubsza alternatywę nakreślają w książce zatytułowanej orwellowsko Pod nadzorem Thierry Rousselin i François de Blomac, specy od nowych technologii. Większość z nas, istot słabych i pożądliwych, acz w miarę oświeconych, wybierze raczej drogę pośrednią, indywidualnym swobodom świeczkę, wielkiemu bratu ogarek. Lecz najprzód trzeba się rozeznać w tym, czego warto strzec, a co można sobie odpuścić w świecie wszechobecnego elektronicznego nadzoru. Teoretycznie jesteśmy już zewsząd osaczeni, a będziemy jeszcze bardziej. Satelity, kamery wideo, dane biometryczne, elektroniczne ślady, jakie zostawiamy za sobą używając kart bankowych czy ubezpieczeniowych, płacąc w sklepach i na autostradach, używając GPS-u, komórki i komputera. Wszystko może być użyte przeciwko nam, nawet jeśli nic lub prawie nie mamy na sumieniu, choć taki, który nic by nie miał na sumieniu, jeszcze się nie urodził. Najgorsze jest zaś to, że tej potencjalnej kabały przeciwko nam samym jesteśmy najczęściej zapalonymi lub co najmniej nieświadomymi wspólnikami. Uwielbiamy nowinki techniczne, łakniemy wszystkiego, co jakoby ułatwia życie i komunikację międzyludzką. Nie wyobrażamy już sobie świata bez internetu i komórki. Proszę bardzo, żyjmy sobie up to date, idąc wciąż za modą, ale nie na oślep i zachowując czujność. Big Brother nie jest wynalazkiem Orwella. W czasach zamierzchłych, gdy nie było telefonu, kamer ani satelitów, człowiek żył zapewne pod ściślejszym jeszcze nadzorem krewnych i sąsiadów, księdza i pana, członków mini społeczności, mających każdego na oku i uchu. W miejskiej dżungli łatwiej w sumie wymknąć się spod kontroli, ukryć się w tłumie, żyć incognito, byle trzymać się z dala od elektronicznych zabawek lub przynajmniej bawić się nimi rozważnie. Mało kto wie na przykład, że telefon komórkowy to potencjalny szpieg osobisty, dużo lepszy niż mikrofon w żyra z niezapomnianego życia na podsłuchu. Operatorzy telefonii, jeśli ktoś im zleci taką misję, mogą uruchomić bez naszej wiedzy rozmaite mechanizmy szpiegowskie. Nie tylko potrafią nas zlokalizować z dokładnością do paru metrów, mogą przechwycić nasze rozmowy i nawet przemienić komórkę w mikrofon lub kamerę, pod warunkiem wszak, iż jest włączona lub uśpiona. Gdy wyłączymy ją definitywnie, mogą nam nadmuchać. Warto o tym myśleć. Podobną przezorność, lecz zwielokrotnioną, zalecić trzeba użytkownikom komputerów, które tyleż prowajderzy, co hakerzy, przestępcy lub służby specjalne z łatwością mogą przemienić w instrumenty nadzoru, podsłuchu czy szpiegostwa. Każdy nasz ruch śledzą nie tylko zainstalowane bez naszej wiedzy informatyczne szpiony. Jeżdżąc po sieci, rozsiewamy wszędzie dane. Najmniejsze otwarte okienko zarejestrowane jest na serwerze prowajdera lub w pamięci systemów zbierających informacje w celach najczęściej komercyjnych. The New York Times wyliczył ostatnio, że korzystając z Yahoo zostawiamy po sobie 811 osobistych informacji, a jeżdżąc po sieci Googlem zapewne jeszcze więcej. Obie te firmy 20 lat temu jeszcze nie istniały. Kto zaś może powiedzieć, czym będą za następnych 20 lat i czemu posłużą miliardy danych zgromadzonych w ich pamięci? Jeszcze większym zagrożeniem są zapewne pod tym względem serwisy społecznościowe i blogi, gdzie internauci rozsiewają beztrosko uroki swojej intymności i choć często zniechęcają się po krótkim czasie, zostawiają na pastwę ewentualnych drapieżców setki informacji. Kasandry przepowiadają, iż za parę dziesiątek lat dojdzie do wielkiej konwergencji, czyli wszelkie instrumenty nadzoru, kartoteki i banki danych zostaną scentralizowane i powstanie swego rodzaju metasystem kontroli. Thierry Roussel relatywizuje nieco to realne zagrożenie. Należy zawsze liczyć po pierwsze na niezawodny czynnik ludzkiej niekompetencji, a po drugie na święte prawo administracji, które od 5000 lat polega na tym, iż jedne służby ukrywają informacje przed innymi. Wystarczy przyjrzeć się temu, jak FBI, CIA, NSA i parę jeszcze organów USA rozporządzały informacją na temat terroryzmu w przeddzień 11 września. Nade wszystko zaś każda technologia wytwarza przeciwciała i elementy kontrwładzy. Powszechny nadzór nie jest odtąd monopolem wyspecjalizowanych służb. Ich cichociemną robotę małpują, dublują lub kontrują miliony domorosłych nadzorców lub sabotażystów. Najlepsze remedium na wielkiego brata to obywatelska mobilizacja, czujność, kompetencja i twórcza gorączka. Ewentualnie zejście do podziemia lub bezludna wyspa dla uczulonych na nowoczesność jak ja, ale nawet ja się łamię.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Powróćmy raz jeszcze do Stefana Grappellego, którego setną rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku. A właściwie nie do samego mistrza, ale do kolejnego muzycznego hołdu oddanego mu tym razem przez Didier Lockwooda. To zresztą nie pierwszy jego hołd dla tego artysty, nic w tym zresztą dziwnego, bo Grappelli był jego mistrzem. Obydwaj muzycy grywali razem z dużą przyjemnością własną i publiczności. Młody Didier, bardzo młody, bo zaledwie 20-letni, spotkał Grappellego przy okazji festiwalu Nancy Jazz Pulsation w 1974 roku. Grappellemu spodobał się styl Lockwooda i zaprosił go do udziału w swojej europejskiej trasie. Dla młodego, zwłaszcza tak młodego muzyka, to nie lada gratka i znakomity początek kariery. Niektórzy nawet byli nieco rozczarowani jej rozwojem po tak błyskotliwym początku. Nowa płyta nosi tytuł For Stefan. Posłuchajmy na początek kompozycji Grappellego Vals du Passé.
Przy okazji wydania płyty redakcja francuska RFI przeprowadziła wywiad z Didier Lockwoodem. Informacje na temat nagrania mamy więc z pierwszej ręki. Lockwood opowiada, że w sprawie wyboru utworów do tej płyty zwrócił się do Jean-Philippe Viretta, kontrabasisty, który towarzyszył Stefanowi Grappellemu pod koniec jego kariery muzycznej. Znał zatem dobrze gust i upodobania mistrza. Powstała z tego długa płyta, na której znalazły się utwory skomponowane przez Grappellego, ale również wiele jego ulubionych tematów muzycznych. Takich na przykład jak Night and Day. Nad doborem muzyków również czuwał duch Grappellego. Didier Lockwood chciał, żeby w nagraniu tej płyty wzięli udział przede wszystkim ci, którzy grali z mistrzem albo byli z nim w jakiś sposób związani. A ponieważ jest ich niemało, to i na okładce płyty widnieje cała plejada nazwisk. I to nie byle jakich nazwisk. Didi Bridgewater, Martial Solal, Marcela Zola, Daniel Humer, René Utreger, Birelli Lagrène, André Ceccarelli, Patrice Caratini, Riccardo Delfra, Roman, Eric Lenini. Ojej, właściwie nie powinnam nawet zaczynać ich wymieniać, bo nazwisk jest blisko 30, a prawie wszystkie znane. No cóż, posłuchajmy na zakończenie jednego ze słynnych jazzowych standardów I'll Remember April.
Radio du Monde.
Słuchają Państwo Paryża RFI.
Lekcja języka francuskiego. Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Usłyszymy dzisiaj ponownie dialog ze sztuki Edmonda Rostand, Cyrano de Bergerac, poznany w czasie poprzedniej lekcji. Wobec swego rozmówcy, niejakiego Fachy, Cyrano z niezwykłym humorem opisuje szpecący go nos.
Tournez. Ou dites-moi, pourquoi vous regardez mon nez?
Je...
Qu'a-t-il d'étonnant?
Votre grâce se trompe.
Est-il molle et ballant, monsieur? Comme une trompe.
Je n'ai pas.
Ou crochu, comme un bec de hibou.
Je...
Y distingue-t-on une verrue au bout?
Mais...
Ou si quelque mouche à palan s'y promène, qu'a-t-il d'hétéroclite?
Oh...
Est-ce un phénomène?
Mais d'y porter les yeux, j'avais su me garder.
Et pourquoi, s'il vous plaît, ne pas le regarder?
J'avais...
Il vous dégoûte, alors?
Monsieur...
Mal. Saine vous semble sa couleur?
Monsieur!
Sa forme obscène?
Mais pas du tout!
Pourquoi prendre un air dénigrant? Peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand?
Je le trouve petit, tout petit, minuscule.
Hein? Comment m'accuser d'un pareil ridicule? Petit? Mon nez? Oh là!
Czy zrozumieliście usłyszany dialog?
Que reproche Cyrano au fâcheux?
Czym fâcheux zasłużył na wymówki Cyrana?
De regarder son nez.
À quoi Cyrano compare-t-il d'abord son nez?
Do czego Cyrano porównuje swój nos?
À une trompe.
Que reproche ensuite Cyrano au fâcheux?
Co jeszcze Cyrano zarzuca rozmówcy?
D'être dégoûté par son nez.
Que répond le fâcheux quand Cyrano lui demande s'il trouve son nez trop grand?
Co fâcheux odpowiada, kiedy Cyrano go pyta, czy uważa jego nos za zbyt wielki?
Le fâcheux lui répond qu'il trouve son nez tout petit. Minuscule.
Cyrano est-il satisfait de cette appréciation?
Czy Cyrano jest zadowolony z tej oceny?
Non. Il trouve cette appréciation ridicule.
Cyrano de Bergerac żył naprawdę. Był błyskotliwym pisarzem francuskim z XVII wieku. Dlatego też w sztuce Rostanda znajdujemy określenia używane w tamtej epoce. Na przykład fâcheux, inaczej gêneur, nudziarz, natręt. To postać spotykana także u Moliera. Fâcheux, który sam jest wicehrabią, tytułuje Cyrana zgodnie z obowiązującym podówczas wśród szlachty obyczajem Votre grâce i Votre seigneurie. Inne sformułowania jak porter les yeux sur, zwrócić oczy na, oraz se garder, wystrzegać się, dzisiaj stosowane są tylko w mowie wyszukanej.
Mais d'y porter les yeux, j'avais su me garder.
W języku potocznym powiemy raczej
j'avais su éviter de le regarder.
Ponadto w czasach Cyrana przymiotniki mol i fol były używane w znaczeniu mu i fu, podobnie jak ballon w miejsce qui se balance. Zrozumienie omawianego tekstu może nastręczać trudności, gdyż jest on, jak inne dramaty klasyczne, napisany wierszem. Tekst poetycki istotnie zawiera specyficzne konstrukcje stylistyczne oraz poddaje się wymogom rytmu i rymu. Na przykład...
Votre grâce se trompe.
Est-il molle et ballant, monsieur, comme une trompe?
Albo inny wers.
Je le trouve petit, tout petit, minuscule.
Z którym rymuje się?
Comment m'accuser d'un pareil ridicule?
Poszczególne rymy, jak słyszeliście, odpowiadają sobie niczym echo. Kolejne wersy kończą się sylabą o takim samym lub podobnym brzmieniu. Przypatrzmy się teraz, analizując przykłady z dialogu, metodom opisu, a także werbalnym formom agresji i prowokacji. Cyrano stawia swemu rozmówcy wyraźne ultimatum.
Tournez ou dites-moi pourquoi vous regardez mon nez.
Życzy sobie, aby fâcheux, który go drażni, oddalił się albo wytłumaczył swoje zachowanie. Pragnąc zaakcentować to życzenie, będące w gruncie rzeczy żądaniem, stosuje tryb rozkazujący. Zasadniczo jednakże, wyrażając życzenia, posługujemy się formułami grzecznościowymi, a przy tym najczęściej trybem warunkowym.
Je vous prie de partir. Pourriez-vous me dire pourquoi vous me regardez?
Je désirerais un café, s'il vous plaît. Voudriez-vous bien fermer la fenêtre? J'ai froid.
Tych sformułowań używamy w życiu codziennym, gdy zwracamy się do kogoś z prośbą. Cyrano stawia rozmówcy szereg prowokacyjnych pytań i jednocześnie, jako że świetnie operuje językiem, wciąż zmienia ich formę gramatyczną. Najpierw stosuje szyk przestawny.
Ce nez, qu'a-t-il d'étonnant? Est-il molle et ballant? Y distingue-t-on une verrue au bout?
W tych zdaniach mamy do czynienia z inwersją podmiotu. Qu'a-t-il, est-il, y distingue-t-on? W mowie potocznej pytający charakter zdania zaznacza się często tylko podniesieniem tonacji głosu na końcu zdania, bez przestawiania podmiotu i orzeczenia. Powiemy więc.
Il est molle et ballant? On y distingue une verrue au bout?
Cyrano używa także popularnej formuły S. Czy jest to...
Est-ce un phénomène?
Stosuje się ją na przemian z literackim zwrotem ou si, czy też, który ma to samo znaczenie co est-ce que.
Ou si, quelques mouches à pas lents s'y promènent.
Cyrano, jako człowiek pióra, operuje pięknym językiem i bogatym słownictwem. Świadczy o tym sposób, w jaki opisując swój nos, żongluje przeróżnymi przymiotnikami. Mol, ballon, crochu, hétéroclite. Przymiotniki te, już z natury mało pochlebne, nabierają tu jeszcze bardziej pejoratywnego wydźwięku.
Qu'a-t-il d'hétéroclite? Malsaine vous semble sa couleur?
Gdybyśmy więc chcieli krótko opisać nos Cyrana, powiedzielibyśmy:
Il est mou, ballon et crochu. La forme en est obscène. Il a une couleur malsaine. Il est trop grand.
Jednym słowem okropny. Wymieniając cechy lub szczególne właściwości swego nosa, Cyrano posługuje się głównie przymiotnikami. Sztuka Rostanda, chwilami melodramatyczna, pełna jest werwy i nieodpartego liryzmu, czego przykład znajdujemy w usłyszanym dialogu. Dowiedzieliśmy się z dzisiejszej lekcji, jak wyrazić prowokację, używając wielu przymiotników oraz porównań i obrazowych opisów.
C'était
Tout un roman,
un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
RFI, 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 RFI.
to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem, w jednym słowie. Powtarzam, www.rfi.fr/popolsku.